Dzień dobry, witam Państwa na Strzeleckiej 8 w Izbie Pamięci w miejscu z zachowanymi śladami po dawnym areszcie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. W dniu dzisiejszym w ramach cyklu Warszawskie Wędrówki z Historią zapraszamy Państwa na wykład pod tytułem Ostatni Marsz Janusza Korczaka. Wykład wygłosi pan dr Tomasz Krok, historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, który zajmuje się historią najnowszą Polski. Witam pana doktora ponownie na Strzeleckiej 8 i oddaję głos.
5 bądź 6 sierpnia 1942 roku niemieccy żołnierze wyprowadzili wychowanków i personel z domu sierot warszawskiego przytułku dla dzieci żydowskich ulokowanym w getcie przy ulicy Siennej 16. Kolumny blisko 200 osób, głównie małoletnich, obserwowanych przez mieszkańców Warszawy, Niemcy skierowali w stronę Umschlagplatz, miejsca skąd w latach 1942-1943 wywożono Żydów do obozu zagłady w Treblince. Na czele pochodu szedł lekarz, współtwórca domu sierot, wybitny pedagog Janusz Korczak, który towarzyszył swoim wychowankom aż do tragicznego końca. Henryk Goldschmidt, znany później właśnie jako Janusz Korczak, urodził się w Warszawie w 1878 bądź 1879 roku w rodzinie adwokata Józefa Goldschmidta i Cecylii z domu Gębickiej. Dorastał w środowisku inteligenckim, jednak jego młodość naznaczyła choroba psychiczna jego ojca i śmierć, co oznaczało znaczne pogorszenie sytuacji materialnej rodziny. Korczak uczęszczał do rosyjskiego gimnazjum w Warszawie, które ukończył w 1897 roku. Rok później wziął udział w konkursie literackim i tutaj po raz pierwszy użył pseudonimu Janusz Korczak, zaczerpniętego z powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego. W tym samym czasie rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim i to właśnie ten okres był dla niego czasem intensywnej aktywności. Wówczas angażował się społecznie w działalność Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, a jednocześnie rozwijał twórczość literacką, publikował m.in. felietony w tygodniku Kolce pod pseudonimem oraz współpracował z pismem Głos. W 1901 roku ukazała się jego debiutancka powieść pod tytułem Dzieci ulicy. Wkrótce potem rozpoczął pracę jako pediatra w warszawskim szpitalu dziecięcym imienia Bersonów i Baumanów. Jednocześnie prowadził on praktykę prywatną. Już wtedy łączył działalność lekarską z obserwacją społeczną, z refleksją nad losem dziecka. W 1904 roku został powołany do armii rosyjskiej i służył jako felczer podczas wojny rosyjsko-japońskiej. Po powrocie do Polski kontynuował działalność pisarską, publikując m.in. Koszałki opałki oraz powieść Dziecko salonu. W latach 1906-1908 intensywnie publikował w prasie, a równocześnie zdobywał doświadczenie jako wychowawca na koloniach letnich dla dzieci zarówno żydowskich, jak i polskich. To właśnie tam w praktyce po raz pierwszy mógł zaobserwować relacje między dziećmi a dorosłymi, co miało ogromny wpływ na jego późniejsze koncepcje pedagogiczne. W 1908 roku Korczak został członkiem zarządu Towarzystwa Pomocy dla Sierot i zaangażował się właśnie w budowę domu sierot przy ulicy Krochmalnej. Równolegle publikował on książki oparte na, tak jak już wspomniałem, na doświadczeniach kolonijnych, takie jak Mośki, Jośki i Srule o dzieciach żydowskich oraz Józki, Jaśki i Franki o dzieciach polskich. Do 1912 roku uzupełniał swoje wykształcenie za granicą. Studiował m.in. w Berlinie, Paryżu, Londynie. W październiku 1912 roku objął kierownictwo nad Domem Sierot w Warszawie, co stało się, można tutaj zaryzykować tezę, najważniejszym etapem jego życia. W czasie I wojny światowej Korczak został zmobilizowany do armii rosyjskiej i pracował jako lekarz na froncie oraz placówkach opiekuńczych dla dzieci. I to właśnie w tym okresie zaczął systematycznie formułować swój system wychowawczy i pracować nad przełomowym dziełem zatytułowanym Jak kochać dziecko, które stało się tak naprawdę jednym z najważniejszych tekstów pedagogicznych XX wieku. W 1918 roku wrócił do Warszawy i ponownie objął kierownictwo nad domem sierot. Niedługo potem, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, służył jako lekarz wojskowy w randze majora, pracując w szpitalach m.in. w Łodzi oraz w Warszawie, w szpitalu ujazdowskim. Lata bezpośrednio po I wojnie to także jednocześnie moment przełomowy w jego twórczości pedagogicznej. W latach 1919-1920 ukazują się momenty wychowawcze oraz wspomniane już fundamentalne dzieło Jak kochać dziecko. To właśnie wtedy jego doświadczenia praktyczne zaczynają przybierać formę spójnego systemu myślenia o pedagogice. W kolejnych latach Korczak publikuje następne ważne książki. Pojawiają się teksty bardziej refleksyjne, jak Sam na sam z Bogiem, ale też powieści dla dzieci i młodzieży, w tym słynny Król Maciuś I czy Bankructwo małego Jacka. Te utwory są nie tylko literaturą dziecięcą, ale także taką swoistą próbą opowiedzenia o władzy, odpowiedzialności i samotności dziecka w świecie dorosłych. Od 1924 roku Korczak działa także równolegle jako wykładowca w Instytucie Pedagogiki Specjalnej oraz w Wolnej Wszechnicy Polskiej. Także w tym czasie angażuje się w projekt Małego Przeglądu, więc takiego no, bardzo oryginalnego pisma, nieznanego chyba wcześniej, niespotykanego w całym świecie, pisma współtworzonego przez dzieci. No to niezwykle ważne, bo Korczak nie tylko pisał o podmiotowości dziecka, ale realnie oddawał mu w ten sposób głos. Jego metoda wychowawcza opierała się na uznaniu dziecka za pełnoprawnego tak naprawdę obywatela, człowieka. Dzieci miały być odpowiedzialne za życie wspólnoty, a nie jedynie podporządkowane dorosłym. Korczak podkreślał też rolę relacji i obecności rodziców w życiu dziecka. Jak pisał we wspomnianym już dziele Jak kochać dziecko, wychowawca nie powinien narzucać i kształtować na siłę, ale raczej towarzyszyć, wspierać i rozumieć. To podejście było radykalne na tle epoki opartej wówczas na autorytecie i dyscyplinie. Około połowy lat 20. Korczak został członkiem masońskiego zakonu Le Droit Humain, pracującego w systemie wolnomularstwa mieszanego, a więc tutaj jest mowa o takim typie wolnomularstwa zrzeszającym zarówno mężczyzn i kobiety. I jako znajomy wolnomularza i animatora ruchu teozoficznego w Polsce generała Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, Korczak uczestniczył w letnich turnusach Polskiego Towarzystwa Teozoficznego we wsi Mężenin nad Bugiem, gdzie pełnił funkcję wychowawcy dzieci. Jak wspominała po latach jedna z jego podopiecznych, Hanna Rudiańska, tutaj cytat, przyjeżdżali także przyjaciele i znajomi, znajomych. Ludzie niezwiązani ani z wolnomularstwem, ani z teozofią. Byli tacy, którzy pojawiali się tylko raz, było dla nich zbyt prymitywne i pewno zbyt dziwacznie. Ale byli i tacy, którzy przyjeżdżali wiele lat z rzędu, szczególnie dobrze czuły się tam dzieci i młodzież. Organizowano ogniska i jak to na ogniskach, śpiewało się, tańczyło, odgrywało różne scenki. Na ogniska przychodziła młodzież ze wsi. Doktor w swojej czarnej, alpagowej marynarce siedzi na leżaku w cieniu na tak zwanej małej polance. Z tyłu za dworem czyta jakąś grubą księgę, a zwykle w pobliżu cała czereda nas, dzieci i młodzieży. W latach 30. Korczak pozostawał niezwykle aktywny. W 1934 roku wyjechał do Palestyny, gdzie przez kilka tygodni przebywał w kibucach, pracując jako lekarz i wychowawca. Podróż tę powtórzył po raz kolejny dwa lata później, w 1936 roku. Interesował się wówczas żywo żydowskim ruchem osadniczym i możliwością tworzenia nowych form wspólnoty wychowawczej. Jednak mimo tych doświadczeń zdecydował się na emigrację do Palestyny i pozostał w Polsce. W 1935 ukazała się jego powieść Kajtusz Czarodziej, w tym samym czasie rozpoczął współpracę z Polskim Radiem, gdzie prowadził dość takie popularne audycje, gadaninki radiowe starego doktora. Tuż przed wybuchem wojny opublikował jeszcze szereg książek, m.in. Uparty chłopiec, Życie Ludwika Pastera, Ludzie są dobrzy, Trzy wyprawy Herszka, a także Pedagogikę żartobliwą i powieść Moje wakacje. We wrześniu 1939 roku Korczak wziął udział w obronie Warszawy jako lekarz w stopniu majora. Mimo wcześniejszego odsunięcia go od pracy w radiu właśnie z powodów narastających nastrojów antysemickich, Korczak zgłosił się do rozgłośni i prowadził audycje podtrzymujące na duchu zarówno dzieci, jak i ich rodziców. W warunkach okupacji kontynuował działalność w domu sierot, organizował pomoc dla swoich podopiecznych, zdobywał żywność, między innymi dzięki wsparciu Czerwonego Krzyża, oraz prowadził tajne wykłady pedagogiczne. Jeszcze w 1940 roku starał się zorganizować dzieciom kolonie letnie. Jesienią 1940 roku, po utworzeniu getta warszawskiego, uczestniczył w przeniesieniu domu sierot z ulicy Krochmalnej do nowej siedziby przy ulicy Chłodnej. W trakcie tych wydarzeń został aresztowany za odmowę noszenia opaski z gwiazdą Dawida i został osadzony na Pawiaku. Jak wspominała jego znajoma Hanna Mortkiewicz-Olczakowa, Korczak nie nosił się przepisowo na ulicy. Opaski z gwiazdą Syjonu, obowiązującej wedle praw hitlerowskich, na to nie mógł się zgodzić. Przeciw temu buntowało się jego poczucie dumy i honoru. Urzędnikowi, który go w tej sprawie indagował, odpowiedział wprost, że szanuje i uznaje tylko prawa boskie, wieczne, a nie ludzkie, przemijające. W drugiej połowie grudnia 1940 roku Korczak został wykupiony z Pawiaka dzięki staraniom przewodniczącego warszawskiego Judenratu Adama Czerniakowa. Do domu sierot wrócił niestety w stanie skrajnego wyczerpania, ale pomimo tego podjął obowiązki wychowawcy. Wystosował także wkrótce odezwę do obywateli chrześcijan, apelując o pomoc dla dzieci żydowskich i odwołując się do zasad humanitarnych. Razem ze swoją najbliższą współpracownicą Stefą Wilczyńską kontynuował walkę o przetrwanie sierocińca, jednocześnie konsekwentnie odrzucając wszelkie propozycje ucieczki na stronę aryjską. Aby zdobywać środki i podtrzymać życie wspólnoty, organizował m.in. uroczystości religijne. Miały one podwójny charakter. Z jednej strony pozwalały na kwestowanie, a z drugiej strony dawały dzieciom i mieszkańcom getta namiastkę normalności. Relacje z takiej uroczystości, kolacji sederowej, opisała Gazeta Żydowska z 22 kwietnia 1941 roku. Było nam dobrze, odczuwaliśmy wdzięczność najszczerszą i wobec dzieci, których radość z powodu pięknego święta udzieliła nam się w pełni, i wobec ludzi, którzy potrafili wykrzesać ze swych wychowanków dzięki niezmordowanej pracy pedagogicznej tak wiele zadowolenia. Tyle inicjatywy, samodzielności i energii. W domu sierot odbywały się także nabożeństwa z udziałem kantora. Na pytanie o ich sens Korczak odpowiadał swojemu znajomemu Michałowi Zilbergowi. W naszych szczególnych czasach odprawianie nabożeństw w domu sierot uważam za konieczne. Modlitwa w tak tragicznych chwilach, jakie przeżywamy obecnie, może podnieść na duchu. Oczywiście nikt nie będzie zmuszony do udziału w modłach. 8 czerwca 1941 roku odbyła się symboliczna uroczystość poświęcenia sztandaru domu sierot przy grobie jego założyciela Izajaka Eliasberga. Zielony jedwab z czterolistą kończyną nawiązywał do wyobrażeń Korczaka i świata króla Maciusia, A podczas ceremonii dzieci i wychowawcy złożyli ślubowanie życia w prawdzie i sprawiedliwości. 21 października 1941 roku w związku z decyzją Niemców o zacieśnieniu granic getta dom sierot został ponownie przeniesiony z ulicy Chłodnej, tym razem na ulicę Sienną, do dawnego budynku Towarzystwa Pracowników Handlowych. I mimo skrajnie ograniczonych warunków Korczak w krótkim czasie zdołał zorganizować przestrzeń w sposób funkcjonalny i w miarę dostosowany do potrzeb dzieci. 11 lutego 1942 roku wobec dramatycznej sytuacji w internacie dla sierot przy ulicy Dzielnej 39, gdzie gwałtownie rosła śmiertelność, Korczak podjął trudną decyzję i złożył podanie po prostu o objęcie tej placówki jako wychowawca i od tego momentu odpowiadał już za obie te placówki. Mimo problemów, w tym kradzieży żywności przez część personelu, udało mu się częściowo ustabilizować sytuację. I jak odnotowała wspomniana już Gazeta Żydowska, tym razem w numerze z 1 kwietnia 1942 roku, prawda, iż dr Janusz Korczak, występujący na terenie domu w roli obserwatora, wydatnie przyczynił się do uzdrowienia zakładu. W maju 1942 roku, po kolejnym aresztowaniu związanym z odmową noszenia opaski z gwiazdą Dawida, Korczak rozpoczął pisanie pamiętnika. I w tym dziele, obok refleksji autobiograficznych, pojawiają się w nim także zapisy z codzienności getta, między innymi wzmianki o wysiedleniach, których rzeczywistego celu tak naprawdę nikt z mieszkańców getta jeszcze wówczas nie znał. Jednocześnie coraz wyraźniej widać pogarszający się stan zdrowia Korczaka. W pamiętniku pisał: nie ma we mnie zdrowego kawałka. Zrosty, bóle, przypukliny, blizna, rozłażę się, skwierczę, pracuję, żyję. Potwierdza to relacja lekarza z getta, Mordechaja Leńskiego. Razu jednego przyszedł do oddziału rentgenowskiego Korczak. Był wychudzony, mówił szeptem, oddychał z trudem. Prześwietlenie ujawniło wodę w klatce piersiowej. 18 lipca 1942 roku wychowankowie domu sierot wystawili inscenizację opowiadania pod tytułem Poczta. Była to filozoficzna opowieść o chorym chłopcu, który dzięki wyobraźni i marzeniom przekracza granice swojej izolacji. No, w realiach getta spektakl ten nabierał szczególnego znaczenia. Był taką swoistą opowieścią o nadziei, godności, oczekiwaniu na inny świat. Inscenizację przygotowała wychowawczyni Estera Winogron, a sam Korczak był świadomy tego symbolicznego wymiaru wydarzenia. W zaproszeniu skierowanym do działaczki podziemia w getcie warszawskim Cywi Lubeckin pisał: pewnie jesteśmy, że godzina pięknej bajki myśliciela i poety da wzruszenia najwyższego szczebla drabiny uczuć. Wspomnienie tego dnia pozostawiła także inna mieszkanka getta, Izabela Brocka. Panowała świadomość nadciągającego nieszczęścia. Po przekroczeniu progu domu znalazłam się jak zwykle w innym świecie. Było to przedstawienie wzruszające, przyjęte z wdzięcznością za chwilę zapomnienia o grozie rzeczywistości. Opuszczałam dom sierot pod wielkim wrażeniem kontrastu między tą siedzibą humanizmu, a otaczającym go światem wrogości człowieczeństwa. Zaledwie 4 dni później, 22 lipca, rozpoczęła się akcja likwidacyjna getta warszawskiego. Mieszkańców wyłapywano, kierowano na Umschlagplatz, skąd trafiali do Treblinki. Do końca lipca Korczak 3-krotnie znalazł się wśród zatrzymanych, ale za każdym razem był zwalniany. Pod koniec lipca pisał w swoim pamiętniku jeden z ostatnich tekstów, taki filozoficzny. Zatytułował go „Dlaczego zbieram naczynia?”. W obliczu katastrofy pisał nie o śmierci, lecz o etyce codzienności i szacunku do pracy. I tutaj cytat: kiedy zbieram sam, widzę pęknięte talerze, ale to nie jest ważne. Ważne jest zgoła coś innego. O to walczę, aby w domu sierot nie było roboty delikatnej czy ordynarnej. Nie powinno być. pracowników wyłącznie fizycznych i wyłącznie umysłowych. Szanuję uczciwych pracowników. Ręce ich są dla mnie czyste i zdanie ich waży na wagę złota. W swoich zapiskach z getta Korczak z rzadka, co ciekawe, odwoływał się wprost do otaczającej go wojennej rzeczywistości. Przykładowo dopiero w jednym z ostatnich fragmentów pamiętnika z 5 sierpnia 1942 roku poświęca kilka zdań niemieckiemu wartownikowi stojącemu naprzeciw domu sierot. Podlewając kwiaty na oknie, Korczak zastanawia się nad jego historią. Cytat: moja łysina w oknie, taki dobry cel. Ma karabin, dlaczego stoi i patrzy spokojnie? Nie ma rozkazu. A może był za cywila nauczycielem na wsi, może rejentem, zamiataczem ulic w Lipsku, kelnerem w kolonii? Co by zrobił, gdybym mu kiwnął głową? Przyjaźnie ręką pozdrowił? Może on nie wie nawet, że jest tak, jak jest. Mógł przyjechać wczoraj dopiero z daleka. 5 lub 6 sierpnia 1942 roku niemieccy żołnierze wyprowadzili personel domu sierot oraz jego wychowanków, czyli około 200 dzieci. Według części relacji wychowankowie szli czwórkami, a na czele pochodu znajdował się właśnie Janusz Korczak. Obraz opuszczonego sierocińca zapamiętała lekarka, ordynatorka na oddziale gruźliczym Szpitala Dziecięcego Bergsonów i Baumanów, Anna Margolis. Drzwi były otwarte, kawa się gotowała, łóżka niezasłane, wszędzie rozgardiasz, a w dużej sali, gdzie była oszklona ściana, siedział chłopiec. Wrócił on z pracy, z nocnej zmiany. Do walizki wkładał papiery Korczaka, aby je przesłać na aryjską stronę. Już na Umschlagplatzu pojawiały się próby ratowania samego Korczaka. Z relacji przytoczonej przez Emanuela Ringelbluma, opartej na świadectwie urzędnika i działacza społecznego Nahuma Remba, wynika, że istniała realna możliwość ocalenia doktora. Cytat: Remba zaproponował Korczakowi udanie się wraz z nim do gminy. Korczak jednak odmówił, nie chciał pozostawić dzieci samych nawet przez minutę. Remba opisał także przejmujący obraz marszu. Na czele pochodu szedł Korczak. To nie był marsz do wagonów, to był niemy protest. Pierwsze żydowskie szeregi, które szły na śmierć z godnością. Trzeba jednak pamiętać, że te relacje świadków nie są jednorodne i często różnią się w szczegółach. Nie znamy także dokładnej daty dziennej samego wydarzenia. Najczęściej przyjmuje się jednak 5 sierpnia. W 1972 roku, już po latach, w 30. rocznicę tych wydarzeń, w tygodniku Polityka opublikowano wspomnienia członków tajnej organizacji niepodległościowej PLAN, którzy twierdzili, że ich dowódca Cezary Ketling Szemlej, pseudonim Janusz, miał jakoby plany uratowania kierownika domu sierot. Cytat: w warunkach popłochu, wrzasku i gruźb dr Korczak załadowany na platformę wraz ze swoimi dziećmi, otaczając się ramionami co bardziej strwożone spośród nich, wywieziony został do Umschlagplatz. Niestety nie udało nam się wykonać rozkazu naszego dowódcy Janusza, by zmylić ochronę transportu i skierować go w kierunku ulicy Marszałkowskiej, aby następnie tunelem pod tą ulicą prowadzącym wyprowadzić go na stronę aryjską i umieścić go zawczasu w przygotowanym bezpiecznym schronieniu w wynajętej willi na kolonii Błotna w Michalinie pod Warszawą. Jedną z takich najbardziej znanych relacji pozostawiła jednak Irena Sendlerowa, która widziała sam pochód dzieci. Korczak był już wtedy bardzo chory, a mimo to szedł wyprostowany z twarzą przypominającą maskę, pozornie opanowany. Szedł przodem tego tragicznego pochodu. Najmłodsze dziecko trzymał na ręku, a drugie maleństwo prowadził za rączkę. We wspomnieniach różnych osób jest tak, a w innych inaczej, co nie znaczy, że ktoś się myli. Trzeba tylko pamiętać, że droga z domu sierot na Umschlagplatz była długa, trwała 4 godziny. Widziałam ich, kiedy z ulicy Żelaznej skręcali w Leszno. I to koniec tego cytatu. To świadectwo Sendlerowej dobrze pokazuje, jak bardzo obraz ostatniej drogi Korczaka został ukształtowany przez pamięć i późniejszą interpretację. I co ciekawe, zupełnie inną relację od wcześniejszych świadectw dał mieszkający wówczas już we Francji ilustrator i grafik, mieszkaniec getta Marek Rudnicki, którego ojciec lekarz był znajomym Korczaka. W 1988 podczas międzynarodowego sympozjum korczakowskiego zdobył się na szczere wyznanie dotyczącej ostatniej drogi doktora. Ta scena jest znana i została wielokrotnie opisana i rekonstruowana, nie zawsze wiernie. Nie chcę być obrazoburcą ani odbrązowiaczem, jednak muszę powiedzieć, jak to wtedy widziałem. Atmosferę przenikał jakiś ogromny bezwład, automatyzm, apatia. Nie było widocznego poruszenia, że to Korczak idzie, nie było salutowania. Na pewno nie było interwencji posłańców Judenratu. Nikt do Korczaka nie podszedł, nie było gestów, nie było śpiewu, nie było dumnie podniesionych głów. Nie pamiętam, czy niósł ktoś sztandar domu sierot. Mówią, że tak. Była za to straszliwa, zmęczona cisza. Korczak wlókł nogę za nogą, jakiś skurczony mamrotał coś od czasu do siebie. Gdy sobie tę scenę przypominam, rzadko mnie ona opuszcza. Wydawało mi się, że słyszałem, że mamrocze słowo dlaczego. Byłem wystarczająco blisko, aby wychwycić te słowa. Ale to na pewno tylko wybryk mojej wyobraźni w retrospekcji. Nie były to chwile filozoficznych refleksji. To były chwile tępej, milczącej rozpaczy bez granic. Już bez pytań, na które nie było odpowiedzi. Tych paru dorosłych sierocińca, m.in. Stefa Wilczyńska, szło obok jak ja lub za nim. Dzieci początkowo czwórkami, potem jak popadło w pomieszanych szeregach gęsiego, któreś dzieci trzymało Korczaka za połę, może za rękę, szły jak w transie. Odprowadziłem ich aż do bramki, umszlagu, jakieśmy to nazywali. Scen, jakie tam się rozegrały, nie potrafię opisać, nie mam na to słów. Korczak i pozostali wychowawcy domu sierot oraz dzieci zostali przetransportowani do Treblinki, niewielkiej miejscowości w powiecie Sokołów, gdzie ulokowano obóz zagłady, który funkcjonował już od lipca 1942 roku. Podróż mogła trwać wiele godzin ze względu na liczne postoje, zmiany załogi oraz na konieczność oczekiwania w lasach przed dotarciem do obozu. Na rampę na terenie Treblinki jednorazowo mogło wjechać jedynie 20 wagonów, więc transporty zazwyczaj rozładowywano w trzech turach, a pozostałe wagony czekały na swoją kolej. Pociągi z Warszawy zwykle wyruszały po południu, a ich podróż trwała całą noc, a czasem jeszcze dłużej. W trakcie drogi często zwalniały, przepuszczając inne transporty kolejowe. Niewiele wiadomo o okoliczności śmierci Korczaka, ponieważ po transporcie wychowanków domu sierot nie zachowały się żadne dokumenty. Najprawdopodobniej doktor, jego współpracownicy i wychowankowie podzielili los około 800 tysięcy innych ofiar niemieckiej machiny zagłady w Treblince. Większość z nich zginęła w komorach gazowych, które upozorowano na pomieszczenia lazaretu z flagą Czerwonego Krzyża z natryskami przy użyciu gazów spalinowych. Proces gazowania zazwyczaj trwał od 15 do 30 minut. Bywało jednak, że awaria silnika powodowały opóźnienia, co niezmiernie przedłużało męki i cierpienia osób uwięzionych w komorze. Ich ciała spoczęły w masowych, bezimiennych mogiłach. Kwestia daty śmierci Korczaka była długo niejednoznaczna. Na przykład w 1954 roku wtedy komunistyczny sąd ustalił ją formalnie na 1946 rok zgodnie z ówczesną praktyką. A dopiero 27 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Lublinie orzekł, że Korczak zmarł najprawdopodobniej 7 sierpnia 1942 roku. Reasumując, życie i twórczość Korczaka, także jego tragiczny koniec, są symbolem oddania i zaangażowania, inspirują ludzi na całym świecie. Jego metoda wychowawcza wciąż stanowi przedmiot akademickich dysput, rozważań nie tylko pedagogów, lecz także przedstawicieli innych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. Dla wielu współczesnych wychowanków i rodziców Korczak pozostanie na pewno niedoścignionym wzorem empatii, odwagi i moralnej odpowiedzialności, a tragedia jego śmierci stała się symbolem walki o wartości, które głosił on przez całe życie. Dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękuję panu doktorowi Tomaszowi Krokowi za ciekawy wykład, za przybliżenie postaci Janusza Korczaka i jego działalności. Dziękuję także państwu za udział w dzisiejszym wykładzie i zapraszam na kolejny 16 czerwca o godzinie 17:00. Serdecznie państwa zapraszam.